początku 14 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: W tym czasie Herod, zarządca prowincji, dowiedział się o Jezusie i powiedział do swoich dworzan: Z pewnością Jan Chrzciciel wstał z martwych i stąd w nim ta niezwykła moc. To właśnie Herod kazał Jana pochwycić, zakuć w kajdany i zamknąć w więzieniu z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa. Gdy Jan go napominał: Nie masz prawa brać jej sobie za żonę, chciał go zabić, ale bał się ludu, który uważał Jana za proroka. Podczas urodzin Heroda córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i tak się spodobała Herodowi, że obiecał spełnić każde jej życzenie. Ona zaś, namówiona przez matkę, poprosiła: Daj mi na tacy głowę Jana Chrzciciela. Król znalazł się w kłopotliwej sytuacji, ale ponieważ dał słowo przy gościach, kazał spełnić jej życzenie. Wydał więc rozkaz, aby ścięto Jana w więzieniu. Przynieśli jego głowę na tacy, wręczyli dziewczynie, a ona zaniosła ją matce. Uczniowie Jana przyszli, zabrali ciało i pochowali je, a o tym, co się stało, zawiadomili Jezusa. Herod zabił Jana Chrzciciela za to, że mówił prawdę. Zawsze jest niebezpiecznie karcić tyrana, a to właśnie uczynił Jan. Fakty były oczywiste. Herod Antypas miał brata w Rzymie, również imieniem Herod. Ewangeliści nazywają tego rzymskiego Heroda Filipem. Jego pełne imię brzmiało Herod Filip. Ten Herod, rezydujący w Rzymie, był człowiekiem bardzo bogatym. Był osobą prywatną, nie władał żadnym królestwem. Podczas wizyty w Rzymie Herod Antypas uwiódł żonę brata. Namówił ją do opuszczenia męża i zaproponował jej małżeństwo. W celu zrealizowania tego zamiaru skazał na wygnanie swoją prawowitą żonę. Pomijając nawet moralny aspekt tej sprawy, Herod złamał dwa prawa. Rozwiódł się z żoną bez przyczyny i poślubił bratową, co według prawa żydowskiego było zabronione. Za popełnienie tego czynu Jan niezwłocznie go skarcił. Karcić despotę to rzecz niebezpieczna. Jan sam wydał na siebie wyrok śmierci. Był on jednak człowiekiem, który nieustraszenie karcił zło, bez względu na to, gdzie by je dostrzegł. Świat wiele zawdzięcza wielkim ludziom, którzy z narażeniem życia odważnie mówią nawet królom, iż istnieje prawo, moralne, religijne prawo, którego łamać nikomu nie wolno. Zapytajmy, kim była Herodiada? Kobieta ta prowadziła Heroda do zguby pod każdym względem. Herodiada była winna w potrójnym sensie. Była to kobieta luźnych obyczajów, niewierna. Była mściwa, hodowała w sobie gniew, żądza zemsty. I wreszcie, chyba najgorsze, była kobietą, która nie wahała się posłużyć nawet własną córką dla realizacji swoich mściwych celów. Bezgranicznym złem był fakt, iż posłużyła się córką dla urzeczywistnienia swoich nikczemnych planów. Doprowadziła do tego, że córka stała się równie wielką grzesznicą jak ona. Nie ma dość słów potępienia dla rodzica, który deprawuje własne dziecko dla osiągnięcia własnych niegodziwych celów. Widzimy więc, jak wiele zła wiązało się ze śmiercią Jana Chrzciciela, człowieka, który jako Boży posłaniec wskazywał ludziom prawdę. Niegodziwy czyn Heroda zapoczątkował jego upadek. Wiemy o tym także ze źródeł historycznych. Rezultatem uwiedzenia przez Heroda Herodiady i rozwód z własną żoną doprowadził do tego, że Aretas, ojciec jego prawowitej małżonki, władca arabski, zawrzał gniewem z powodu poniżenia jego córki. Wypowiedział wojnę Herodowi i zadał mu druzgocącą klęskę. Historyk żydowski Józef Flawiusz tak komentuje to wydarzenie. Pisze: Niektórzy Żydzi uważali, że zniszczenie armii Heroda nastąpiło za działaniem Boga i że całkiem słusznie stanowiło karę za to, co uczynił Janowi, zwanemu Chrzcicielem. Herod uratował się właściwie jedynie dzięki temu, że wezwał na pomoc Rzymian. Nielegalny i niemoralny związek z Herodiadą od samego początku przynosił Herodowi jedynie kłopoty. Jednak wpływ Herodiady nie został wyeliminowany. Po latach na tronie zasiadł Cezar Kaligula. Filip, który był tetrarchą trachonickim i iturejskim, umarł, a Kaligula przekazał tę prowincję innemu z rodu Herodów, mianowicie Agrypie. Wraz z prowincją nadał mu tytuł króla. Fakt, że Agrypa otrzymał tytuł królewski, wzbudził straszliwą zawiść Herodiady. Józef Flawiusz pisze: nie sposób wyobrazić sobie, jak była nieszczęśliwa z powodu zawiści, jaka trawiła jej serce. Powodowana zazdrością skłoniła Heroda do udania się do Rzymu, żeby uprosić Kaligulę o tytuł królewski dla siebie. Herodiada chciała koniecznie być królową. Udajmy się do Rzymu, powiedziała. Nie szczędźmy trudu i wydatków srebra i złota, ponieważ na nic lepszego nie mogą się one przydać, jak na zdobycie królestwa. Herod niechętnie podjął tę sprawę. Z natury był leniwy, przewidywał poważne kłopoty. Wytrwała kobieta jednak nie ustępowała. Herod przygotował się w końcu do wyruszenia w drogę do Rzymu. Agrypa wysłał jednak przed nim posłów z oskarżeniem, że Herod przygotowuje zdradziecką rebelię przeciw Rzymowi. W rezultacie Cezar Kaligula uwierzył oskarżeniom Agrypy, zabrał Herodowi prowincję, cały majątek przekazał Agrypie, a Heroda skazał na banicję do dalekiej Galii. Tam, na wygnaniu, wegetował on aż do śmierci. Tak więc ostatecznie Herodiada doprowadziła do tego, że Herod stracił majątek, królestwo, został skazany na poniewierkę w dalekim kraju. Jeśli potrzeba dowodu wskazującego na to, że grzech sam stanowi karę, to najlepiej dostrzec to w dziejach Heroda. Dzień, w którym Herod uwiódł Herodiadę, był początkiem tragedii. Po tym czynie niewierności nastąpiło zamordowanie Jana, a potem seria nieszczęść i utrata właściwie wszystkiego. Takie konsekwencje przynosi grzech. Pociąga za sobą następne błędy, następne grzechy i doprowadza do ruiny, gdy się za nie pokutuje i nie odwraca, nie prosi o przebaczenie za popełnienie grzechu, nie prosi o pomoc Boga. Tylko Bóg może wyrwać z nieszczęścia staczającego się człowieka. W dalszej części 14 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy o reakcji Jezusa na wieść o śmierci Jana. Gdy on to usłyszał, odpłynął łodzią na pustkowie, a ludzie w miastach dowiedzieli się o tym i pośpieszyli za nim piechotą. Jezus wysiadł na brzeg, zobaczył wielki tłum. Zaczął więc uzdrawiać chorych, pełen głębokiego współczucia. Gdy zapadł wieczór, podeszli do niego uczniowie i powiedzieli: okolica tu pustynna i godzina późna. Każ ludziom rozejść się po wioskach, niech sobie kupią coś do jedzenia. A Jezus na to: po co mają chodzić? Wy im dajcie jeść. Oni jednak stwierdzili: oprócz 5 bochenków chleba i 2 ryb, niczego przy sobie nie mamy. Podajcie im to, polecił Jezus. A potem kazał ludziom rozsiąść się na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, podniósł oczy ku niebu, podziękował Bogu, zaczął dzielić i podawać uczniom, a oni rozdawali ludziom. Wszyscy najedli się do syta, a ponadto nazbierali 12 pełnych koszy okruszyn. Wśród tych, co jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Jezus udał się do Galilei. Galilea była krajem, w którym trudno było się ukryć przed ludźmi. Była małym krajem, liczącym około 80 kilometrów z północy na południe i około 30 kilometrów ze wschodu na zachód. Józef Flawiusz pisze, że za jego czasów na tym małym obszarze istniały 204 miasta i miasteczka, z których żadne nie liczyło poniżej 15 tysięcy mieszkańców. Na tak gęsto zaludnionym obszarze niełatwo było oddalić się od ludzi na dłuższy okres czasu. Stosunkowo spokojnie było jednak po drugiej stronie jeziora, które w najszerszym miejscu liczyło zaledwie 12 kilometrów szerokości. Przyjaciele Jezusa byli rybakami. Przeprawienie się łodziami na drugą stronę nie przedstawiało więc żadnej trudności. Po drugiej stronie łatwiej można było znaleźć jakieś zacisze. Tak też postąpił Jezus, gdy usłyszał o śmierci Jana. Postanowił przeprawić się na drugi brzeg. Dlaczego Jezus chciał pozostać w samotności? Były po temu zupełnie naturalne przyczyny. Jezus był człowiekiem, w pełni człowiekiem i potrzebował odpoczynku. Nigdy niepotrzebnie nie narażał się na niebezpieczeństwo. A tym razem lepiej było odejść, aby zbyt wcześnie nie podzielić losu Jana. I wreszcie, co najważniejsze, krzyż zbliżał się coraz bardziej, a Jezus zdawał sobie sprawę, że zanim spotka się z ludźmi, musi spotkać się najpierw z Bogiem Ojcem. W samotnym miejscu Jezus szukał odpoczynku dla ciała i pokrzepienia dla duszy. Niestety daremnie. Łódź z rozpiętym żaglem widać z daleka. Łatwo można było domyśleć się, dokąd się udaje. Tłum podążył więc wzdłuż jeziora i czekał już na Jezusa po drugiej stronie. Jezus wielu zdrawiał, a kiedy nastał wieczór, nakarmił ich, zanim udali się w drogę powrotną do domu. Mimo że Jezus był zmęczony codziennymi wydarzeniami, nie myślał o sobie, lecz ulitował się nad tłumem ludzi. Troszczył się o to, by nie byli głodni. Uzdrawiał ich, przywracał im siły, godność, sens i radość życia. Chrystus, zmartwychwstały Pan, podobnie działa i dzisiaj. Wiele wspaniałych prawd dostrzegamy w opisie nakarmienia tysięcy wygłodniałych ludzi. Relacja o cudzie podkreśla przede wszystkim współczucie Jezusa. Kiedy Jezus zobaczył tłumy, wzruszył się do głębi. To wspaniałe. Jezus przybywa znaleźć tu spokój i samotność. Zamiast tego styka się z ogromnym tłumem natarczywie domagającym się pomocy. Nie dziwilibyśmy się, gdyby okazał się zniecierpliwiony. Mógł tych ludzi uznać za natrętów, dać im to do zrozumienia. Jakie mieli prawo wdzierać się w jego prywatne życie, przedstawiać natarczywe żądania? Czyż nie miał prawa do wytchnienia, spokoju, do czasu wyłącznie dla siebie? Jezus jednak tak nie reaguje. Zamiast widzieć w tych ludziach natrętów, okazuje im współczucie, prawdziwe współczucie. Wielki chrześcijanin, ongiś bogaty, należący do wysokiej kasty Hindus, Premanand, tak pisze w swojej biografii. Jak kiedyś, również obecnie, nasze poselstwo do świata niechrześcijańskiego winno brzmieć podobnie. Bóg troszczy się o ludzi. Jeśli tak, to nigdy nie wolno dopuścić do tego, by odsuwać ludzi od siebie, gdy jesteśmy czymś zajęci, by uważać ich za kłopotliwych natrętów. Premanand pisze dalej: z własnego doświadczenia wiem, że kiedy ludziom przychodzącym do nas dawaliśmy do zrozumienia, że mamy mało czasu, że właśnie jest pora na obiad czy na herbatę, wówczas pytający od razu odchodzili i nigdy nie wracali. Nie wolno podczas rozmowy z ludźmi jednym okiem spoglądać na zegarek, tak jakbyśmy dawali im do zrozumienia, że chcemy się ich jak najszybciej pozbyć. Premanand wspomina o wydarzeniu, które mogło zdecydowanie wpłynąć na sprawę rozkrzewienia chrześcijaństwa w Bengalii. Zachowała się notatka o tym, jak pierwszy biskup, metropolita Indii, tylko z powodów natury formalnej nie spotkał się z wybitnym Bengalczykiem Widegaskarem. Był on delegowany przez hinduską społeczność w Kalkucie do nawiązania przyjaznych stosunków z kościołem chrześcijańskim. Widegaskar, słynny założyciel hinduskiego kolegium w Kalkucie, reformator społeczny, autor i wychowawca, rozczarowany powrócił do Kalkuty, nie uzyskawszy audiencji u biskupa. Później utworzył wpływową partię wykształconych, bogatych obywateli Kalkuty, wymierzoną przeciw kościołowi i przeciw biskupowi. Stworzył ugrupowanie antychrześcijańskie. Tak, hołdowanie sztywnej formalistyce ze strony oficjalnego przedstawiciela kościoła chrześcijańskiego doprowadziło do tego, że potencjalny przyjaciel chrześcijaństwa stał się jego zaciętym wrogiem. Jakaż okazja do świadectwa o Chrystusie została zaprzepaszczona tylko z tego powodu, że ktoś nie potrafił wznieść się ponad zbędne względy formalne. Jezus nikogo nie uważał za natręta, nawet wtedy, gdy bardzo potrzebował wypoczynku i spokoju. Każdy chrześcijanin winien starać się iść za Jego przykładem. Po drugie, w przedstawionej opowieści Jezus oświadczył, że wszystkie dary pochodzą od Boga. Wziął chleb i wypowiedział błogosławieństwo. Żydowskie błogosławieństwo nad posiłkiem było bardzo proste. Błogosławiony bądź Panie, nasz Boże, Królu Wszechświata, który dajesz nam chleb powszedni. Takie właśnie błogosławieństwo mógł Jezus wypowiedzieć. Wypowiadano je bowiem w każdej żydowskiej rodzinie. Jezus ukazuje, że przynosi ludziom Boże dary. Łaska wdzięczności jest stosunkowo rzadkim darem okazywanym ludziom, a jeszcze rzadszym względem Boga. Powinniśmy ze szczerego serca dziękować Bogu za wszystko, czym nas obdarza. Nasze serca powinny być przepełnione wdzięcznością względem Boga i względem ludzi. Przede wszystkim względem Boga, dawcy życia, dawcy wszelkich dobrych darów. Opisany przez Mateusza cud nakarmienia tysięcy ludzi kilkoma małymi bochenkami mówi nam też wiele o tym, na czym polega służba uczniów Jezusa. Jezus daje chleb i ryby uczniom, a uczniowie ludowi. Tego dnia Jezus działa posługując się rękami uczniów. Tak też czyni dzisiaj. Stale stykamy się z pewną prawdą, która tkwi jakby w sercu Kościoła. Tą prawdą jest fakt, że uczniowie bez Pana są bezradni. Ale jest również prawdą, że Pan bez uczniów też w pewnym sensie jest bezradny. Jeśli Jezus pragnie coś uczynić, na przykład pomóc komuś, wówczas musi znaleźć człowieka, który to wykona. Jezus potrzebuje ludzi, poprzez których może działać, poprzez których może mówić, pomagać. Bardzo wcześnie, w okresie poszukiwań prawdy, wspomniany już przez nas premanant zetknął się z biskupem Whitley w Ranchi. Premanant tak opisuje swoje spotkania. Biskup czytał ze mną Biblię codziennie, a czasem ja czytałem ją po bengalsku wraz z nim. Razem rozmawialiśmy po bengalsku. Im dłużej przebywałem z biskupem, tym bliższy mi się stawał. Szybko przekonałem się, że przez jego życie poznaję Chrystusa, że przez jego czyny i słowa łatwiej pojmuję intencje i nauczanie Chrystusa przedstawione w Biblii. Ukazał mi się nowy obraz Chrystusa. Widziałem go w rzeczywistości. Jego życie miłości, poświęcenia, samozaparcia w powszednim życiu biskupa. Stał się dla mnie rzeczywiście apostołem Chrystusa. Jezus potrzebuje takich ludzi. Jezus potrzebuje uczniów, przez których może pracować i przez których Jego prawda, Jego miłość mogą przenikać do serc ludzkich. Potrzebuje ludzi, którym może coś dać, by oni z kolei dawali to innym. Bez takich ludzi Jezus nie może działać. Naszym zadaniem, naszym posłannictwem jest być takimi właśnie ludźmi dla Chrystusa. Zadanie tak wzniosłe i wspaniałe może niejednego szybko zniechęcić. Jest jednak w naszej opowieści coś, co wlewa otuchę w serce. Kiedy Jezus powiedział uczniom, żeby nakarmili lud, ci odpowiedzieli Mu, że wszystko, co mają, to jedynie 5 chlebów i 2 ryby. To, co mieli, przynieśli jednak Chrystusowi. Wtedy właśnie Jezus dokonał cudu. Jezus daje każdemu z nas wspaniałe zadanie, które polega na zbliżaniu Go do ludzi. Nie żąda od nas splendoru, wysokich kwalifikacji, których zresztą nie posiadamy. Mówi do nas: przyjdźcie do Mnie takimi, jakimi jesteście. Nawet jeśli jesteście słabo wyposażeni, przynieście do Mnie to, co macie, chociaż jest tego mało. Ja to wykorzystam dla dokonania wielkich rzeczy. Nawet coś najmniejszego w rękach Jezusa oznacza wiele. Pod koniec cudu następuje coś bardzo wymownego. Zbierają uczniowie resztki. Nawet jeśli dzięki cudowi nakarmiono ludzi obficie, nie wolno dopuścić do marnotrawstwa. Trzeba na to zwrócić uwagę. Bóg obdarza ludzi zawsze obficie, ale nie mamy prawa marnotrawić jakichkolwiek Bożych darów. Bóg obdarza szczodrze, ale nie mamy prawa do rozrzutności. Szczodry dar Boży i mądre spożytkowanie go przez nas winny iść ze sobą w parze. Jakże wielkie to zadanie, wielki przywilej, ale i wielka odpowiedzialność być uczniem Jezusa i pracować dla chwały Jego Królestwa.